punkty widzenia.
Witam Państwa, Bartłomiej Zapała. Tragiczne wydarzenia z okresu II wojny światowej wciąż budzą emocje w relacjach między Polską a Izraelem. W ostatnich dniach ta dyskusja rozgorzała na nowo po wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego w Monachium. Szef polskiego rządu, odpowiadając na pytanie dziennikarza o nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, odpowiedział: jest niezmiernie ważne, aby zrozumieć, że oczywiście nie będzie to karane, nie będzie to postrzegane jako działalność przestępcza, jeśli ktoś powie, że byli polscy zbrodniarze, tak jak byli żydowscy zbrodniarze, tak jak byli rosyjscy zbrodniarze, że ukraińscy, nie tylko niemieccy. Te słowa dotyczące żydowskich zbrodniarzy, w języku angielskim użyte zostało słowo perpetrators, wzbudziło oburzenie po stronie izraelskiej. W związku z tym nasz dzisiejszy program i pytanie, czy Polsce uda się doprowadzić do rzetelnego przedstawiania prawdy historycznej, czy przegrywamy na razie tę bitwę. 41 200 2020 to numer telefonu dla Państwa. W studiu Radia Kielce pan dr Tomasz Domański z Kieleckiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej.
Dzień dobry.
A w studiu Polskiego Radia w Warszawie profesor Włodzimierz Batuk z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry.
To postawmy naszym gościom na razie to pytanie. Udaje nam się w odpowiedni sposób przedstawiać fakty historyczne. Te słowa premiera Morawieckiego, które miały wyjaśnić intencje tej ustawy, zostały odebrane bardzo krytycznie.
No cóż, panie redaktorze, ja bym generalnie nie chciał wypowiadać się na temat interpretowania tego, co powiedział pan premier, ponieważ są od tego odpowiednie służby dyplomatyczne, które wyjaśniają, co premier chciał powiedzieć, a czego nie chciał powiedzieć. Natomiast ja bym się odniósł do kwestii takiej podstawowej. Czy generalnie prowadzimy badania historyczne, czy przekrywamy jakąś bitwę, o której pan redaktor wspomina, dotyczącą tutaj badań naukowych. Ja jestem o tym głęboko przekonany, że badania naukowe były, są i będą prowadzone, o ile będą one wolne od wszelkiej maści nacisków politycznych, one będą zawsze prowadzone bardzo dobrze i bardzo rzetelnie. Mamy wspaniałych naukowców, mamy źródła, które możemy badać i tego się trzymajmy.
To jest ustawa tworzy taką dobrą przestrzeń do tego, żeby takie badania były prowadzone?
Panie redaktorze, ja jestem pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej. Instytut Pamięci Narodowej nie jest stroną w tej sprawie. My będziemy realizować ustawę w takim zakresie, jakim ona będzie. Jeżeli będzie ona, zostanie ona, powiedzmy, zmieniona, może nie zmieniona, co uściślona.
Czekamy na orzeczenie Trybunału.
Tak, czekamy na orzeczenie Trybunału, więc będziemy w takim będziemy zakresie tę ustawę realizować. Ja jestem tylko o tym przekonany, że czy to są naukowcy, czy są to publicyści, czy są to zwykli obywatele, każdy ma możliwość walczenia o prawdę historyczną we własnym zakresie, czy we własny sposób. I mówię, kwestia, podstawowa sprawa to jest kwestia rzetelności badań naukowych i tego powinniśmy się trzymać. I to niezależnie od tego, czy ktoś prowadzi badania naukowe w Izraelu, w Warszawie, w Nowym Jorku, czy w Kielcach. I nauka historyczna została już dawno określona, ma swoje narzędzia i tak dalej, więc tego się trzymajmy. Trzymajmy się prawdy historycznej, trzymajmy się rzetelności warsztatu badawczego, a to zawsze zwycięży.
Jest już pierwszy telefon, więc posłuchajmy za chwilkę głos do Warszawy. Witamy na antenie, halo.
Dzień dobry. Dzień dobry. Ja uważam, że pan premier powiedział po prostu prawdę. Nic tutaj dodać, nic ująć, jak to się mówi, a mnie przede wszystkim dziwi, że w ogóle Izrael tak atakuje Polskę. Czemu w ogóle Izrael nic nie ma pretensji do głównych do przede wszystkim winowajców, czyli do Niemców? Nie słychać, żeby oni ciągle mówili coś w stosunku do Niemiec, tylko nawet używają nieraz takiego sformułowania, że to były nazistowskie obozy. A ja się pytam, a jakiej narodowości byli ci naziści? Po prostu. A czemu ci właśnie ludzie z Izraela, Żydzi, tak mało właśnie w stosunku do Niemiec nie mają pretensji? Przecież oni tyle tych właśnie obywateli państwa żydowskiego wymordowali. Przecież ile milionów? A tutaj Polskę jeszcze atakować? Co były oczywiście tam sporadyczne przypadki i incydentalne jakieś przypadki, to naprawdę się w głowie nie mieści. Dziękuję bardzo.
41 200 20 20. Czekamy na Państwa opinię w tej sprawie. Teraz głos do Warszawy, profesor Włodzimierz Batuk.
No ja myślę, że to jest bardzo skomplikowany i bardzo wielopłaszczyznowy kryzys w stosunkach i polsko-amerykańskich, i polsko-izraelskich, bo rzeczywiście taki jest.
I strona amerykańska bierze tutaj, można powiedzieć, stronę Izraela w tym kryzysie, czy w tym konflikcie.
Nie dziwię się, dlatego że to jest kwestia nie tylko takich relacji politycznych, ale jest to też kwestia pewnego lepszego albo innego, czy pewnego bliższego rozumienia Izraela przez Amerykę niż Izraela przez Polskę. Ja bym, to może trochę nieładne, żeby komentować słowa pana doktora Domańskiego, a jakby unikać odpowiedzi na pytania, ale muszę powiedzieć, że oczywiście jak najbardziej IPN jest stroną w tym sporze, ponieważ ustawa dotyczy IPN-u. I wydaje mi się, że IPN nie może powiedzieć, ta ustawa nas nie dotyczy, chociaż oczywiście jest nowelizacją ustawy o IPN-ie. To jest jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że IPN ma pion nie tylko śledczy, ale ma też pion karny. I co będzie, jeżeli do tego pionu, mając takie narzędzie w postaci tej znowelizowanej ustawy, zgłosi się grupa wariatów, która stwierdzi, że ktoś obraża naród polski. I co IPN wtedy zrobi? Prokuratorzy IPN-u? No mają niestety, będą mieli duży problem, bo będą musieli takie postępowanie wszcząć. I tu już się zaczyna kwestia, bo badania to jest jedna sprawa, ale druga sprawa to jest to, co ludzie mówią i to, co ludzie myślą. Częścią badań są też na przykład świadkowie. I co będzie, kiedy ci świadkowie nie będą chcieli mówić, ponieważ będą żyli i będą na przykład obawiali się tego, że zostaną pociągnięci do odpowiedzialności za to, co powiedzieli historykowi. Historyk nie zostanie pociągnięty, ale osoba, która takiego wywiadu udziela, zostanie pociągnięta albo może zostać pociągnięta. A co się stanie wtedy, kiedy na przykład w kwietniu, kiedy mamy Marsze Żywych, przyjadą do Majdanka czy do obozów Birkenau żyjący świadkowie zagłady i będą o tym opowiadali. I co, zostaną aresztowani wtedy? Albo znajdzie się ktoś, bo takie rzeczy są podejmowane, czy znajdzie się ktoś, kto powie, że coś tutaj jest nie w porządku i szkaluje naród polski?
No to były te słowa zarówno prezydenta Andrzeja Dudy, jak i premiera Mateusza Morawieckiego, że tego rodzaju relacje nie będą ścigane.
No, ale to trudno powiedzieć, jak to będzie wyglądało w praktyce. Ja się tego obawiam, ponieważ ani pan doktor Domański, ani ja do więzienia nie pójdziemy za takie rzeczy, ale ludzie, którzy będą chcieli coś takiego powiedzieć, mogą. I to oczywiście w jakimś stopniu może zablokować badania, czy może doprowadzić do takiej sytuacji, w której pamięć o tych wydarzeniach będzie ułomna, no bo ona będzie jednostronna. I to jest bardzo, bardzo negatywna kwestia, dlatego że oczywiście badania historyczne są jak najbardziej w porządku, są metody i tak dalej, ale niestety wykorzystywanie tych badań już takim metodom nie podlega, bo ono podlega bardzo prostej koniunkturze politycznej. Będziemy wykorzystywali historię do tego, do czego ona nam jest autentycznie potrzebna, czy aktualnie potrzebna. I to jest właśnie ta negatywna strona ustawy.
Posłuchajmy kolejnego telefonu. Witamy na antenie. Halo?
Dzień dobry Państwu. Przysłuchuję się tej rozmowie, dyskusji zresztą od bardzo dawna. I ona po prostu dla mnie nie jest obojętna, ponieważ reprezentuję pokolenie plus 80 i wiele rzeczy nie słyszałam, ale widziałam, byłam obecna. Muszę powiedzieć, że urodziłam się i wychowałam w Wiślicy. I proszę Państwa, zacznę od historii bogatej rodziny Żydów Buchmanów. Oni byli przechowywani w domu Długosza w Organistówce. Był to może 43 rok, była piękna pogoda, lato. Ja miałam koleżankę właśnie w tej Organistówce mieszkającą, od strony południowej dom Długosza usytuowany, więc szłam do niej po prostu jako do koleżanki. Wchodzę i widzę Żyda, który się po prostu wyszedł, nie przed budynek, tylko wyszedł do sieni, żeby powietrza, żeby tego słońca po prostu złapać. I proszę Państwa, po 45 roku ta rodzina wyjechała do Łodzi i tam już ich nazwisko było Frej Bieleccy. I potomkiem tej rodziny jest znany ekonomista Jan Krzysztof Bielecki. A drugi Czesław Bielecki, o którym często słyszymy, ciągle powtarza, że jestem Żydem polskiego pochodzenia. I teraz proszę Państwa, przejdę do sprawy... Proszę?
Generał Jan Frej Bielecki był jeszcze dowódcą lotnictwa polskiego w latach 60.
Tak, ja wiem o tym, że w strukturach wojskowych. Oczywiście. I proszę państwa, jeszcze powiem taką następną sprawę. Do moich rodzin w Wiślicy, bo to o Wiślicę chodzi, był szef, który się nazywał Zyl. Był na tamte czasy zamożny. I kiedy wiedział, że już odchodzą, że do getta ich zabierają, przyniósł do moich rodziców woreczek z butami, może w wielkości 70 na 40 centymetrów. Były tam buty z jednej nogi, kasetę do pedikir i manikir oraz parę ubrań. Tato buty rzucił na strych, a to wszystko mama umieściła w szafie. I tak sobie pod nosem mówił, czemu on mi dał buty z jednej nogi, czy myśli, że ja będę chodził, coś takiego. I proszę państwa, jest 44 rok, doskonale to pamiętam, pogoda piękna, mógł to być lipiec, bo tak orientuję się. Jestem w pokoju, a tato w kuchni i słyszę, że się drzwi otwierają, a tato woła, bój się Boga, po coś ty przyszła, po te buty, czy ty chcesz, żeby nas wymordowali Niemcy? Ja od razu weszłam do tej kuchni, patrzę, a to przyszła, ja w tej chwili wiem, że to była córka tego Żyda Zyla, fonetycznie mówię nazwisko, bo takie było wypowiadane w domu, z dziewczynką, moją rówieśnicą. Oddał jej to tato wszystko, jeszcze powiedział, żeby, aha, ona przyjechała.
Ale bardzo prosimy już bo czas naszej audycji jest ograniczony, więc bardzo prosimy już o puentę.
Jeszcze powiem, przechowywana była w Kocinie koło Wiślicy rodzina słynnych profesorów, rodzina profesora Hirschfelda. No, skoro czas jest ograniczony...
Takich przypadków były dziesiątki. Bardzo dziękuję za tę taką osobistą opowieść. 41 200 2020. Wiele takich opowieści wciąż wymaga jeszcze przedstawienia, ale były też i o tym także mówił premier Mateusz Morawiecki, także później w swoim komentarzu na Twitterze, sytuację, kiedy Żydom nie udzielano pomocy, czy wręcz denuncjowano ich na Gestapo.
Więc tak, jeszcze raz pozwolę sobie zauważyć, podkreślić, że Instytut Pamięci Narodowej nie jest stroną w tej sprawie, ponieważ żaden z pracowników Instytutu Pamięci Narodowej nie uczestniczy w tworzeniu ustawy o IPN-ie, ani nigdy nie uczestniczył w tworzeniu ustawy o IPN-ie. Dla mnie uważam, że to jest za kwestia podstawowa. Też muszę się odnieść też do kwestii takiej, że ja bym tutaj naprawdę nie rozumiem, z czego wynika ta obawa, jeżeli chodzi o to, że ktoś będzie teraz próbował, nie wiem, wsadzać do więzienia kogoś, kto przeżył Holokaust i będzie opisywał swoje własne doświadczenie w relacji, nie wiem, z Polakami, jeżeli chodzi o, nie wiem, lata 42-45 na przykład. Ja po prostu nie rozumiem tego, bo dla mnie to jest kwestia oczywista. Jeżeli ktoś spotkał się ze złem, to zło opisuje, przedstawia. Zresztą tam w ogóle w tym projekcie ustawy są takie informacje, które nie dotyczą tego typu kwestii, więc...
No. Chociaż wprost wyłączone z tego ścigania jest to właśnie działalność naukowa i działalność artystyczna.
No tak, no ale mówię, no to są...
Kto wbrew prawdzie historycznej.
Kto wbrew prawdzie historycznej. No czy jest... jak ktoś opisuje własne przeżycie, jak może działać wbrew prawdzie historycznej? No nie rozumiem. No jeżeli ktoś opisuje coś, co przeżył, co w jego życiu go spotkało, no to jak działa wbrew prawdzie historycznej? No to właśnie my powinniśmy być wdzięczni, że on tę prawdę chce nam przekazywać. Rzeczywiście jest niebezpiecznie, kiedy historia jest wykorzystywana przez polityków. Natomiast odnosząc się bezpośrednio do pana pytania, niestety, no, jeżeli chodzi o postawy ludności polskiej wobec Żydów, miejmy też świadomość, że takie sytuacje miały miejsce. Nie było ich tak znowu wcale mało, bo nie polegało tylko na denuncjowaniu Żydów, niekoniecznie na gestapo, bo jeżeli chodzi o wieś, a to zwłaszcza dotyczyło ludności wiejskiej, kwestii relacji polsko-żydowskiej pod okupacją, głównie na wsi, to w ogóle się tym gestapo nie zajmowało, tylko zajmowała się tym żandarmeria niemiecka tam w poszczególnych posterunkach. Były też przypadki udziału czy Polaków bezpośrednio w zabójstwach czy w morderstwach Żydów. te kwestie jakościowe, ilościowe, one stoją jeszcze przed historykami, przed badaczami, którzy być może będą musieli, czy powinni się mierzyć z tym, z wyzwaniem, prawda, z tą, no, z tą sprawą.
Te liczby różnią się momentami bardzo diametralnie. Maksymalnie sięgają 200 tysięcy.
Znaczy, mówię,
osób,
panie redaktorze,
hipotezach.
Tak, więc ja powiem tak. Więc te liczby dotyczące ilości osób, Żydów, którzy przeżyli II wojnę światową na ziemiach polskich, którzy się uratowali, one są bardzo nieweryfikowalne, bo nie czas i miejsce opowiadać dlaczego. Ale generalnie pojawiła się też w przestrzeni publicznej ta liczba około 200-250 tysięcy osób, Żydów, którzy zostali zamordowani przez Polaków. Pojawiła się taka liczba. Ja nie wiem skąd, ponieważ niektórzy badacze powołują się na profesora Datnera, Szymona Datnera, wybitnego badacza żydowskiego, na jego artykuł w kwartalniku, no i tam w ogóle nie ma takiej liczby. On mówi o tym, że uratowało się 100 tysięcy Żydów dzięki Polakom, natomiast mówi też, że drugie tyle zginęło, próbując szukać ratunku i tak dalej, i tak dalej. On nie mówi, że to Polacy. Po prostu zginęło. No, mówi o tym, że to byli przedstawiciele aparatu władzy i tak dalej. Więc no, można domniemywać, że w tej liczbie też są te osoby, które zginęły zadenuncjowane, czy zginęły z rąk polskich. No i o tym powinniśmy pamiętać. Trzymajmy się pewnych faktów.
Kolejny telefon, halo. I za chwilkę głos dla profesora Batuga.
Mhm. Halo, dzień dobry państwu.
Dzień dobry.
Pozdrawiam państwa wszystkich w studiu. Ja właśnie chciałem się włączyć do dyskusji, bo po prostu chciałem też opowiedzieć pewną taką historię, chociaż nie jestem w wieku 80+, ale z opowiadań mojego dziadka. I chciałem powiedzieć taką historię, że to są po prostu bzdury, które, nie wiem, to jakieś służby socjalne, czy ktoś to wymyślił, bo po prostu no to są śmieszne rzeczy, że Polacy brali udział w Holokauście, bo ja powiem tak, że dziadek mi opowiadał, jak pędzono Żydów z Chmielnika na stację Wolica do obozów koncentracyjnych. I dziadek przygotował takie, no żal mu było po prostu tych ludzi, bo to byli tak, starsi byli wożeni na wozach, a młodsi byli pieszo. I mówi, za nich było, bo było gorąco, upał. I mówi, przygotował takie małe buteleczki z wodą, żeby po prostu, z czystej empatii. I po prostu podając tą buteleczkę pewnej pani, która szła z dzieckiem, Żydówce oczywiście, Niemiec to zauważył. I tak, złapał dziecko, wyrwał jej dziecko, złapał za nogi i o mur rozbił, a kobiecie strzelił w głowę. Na szczęście mojemu dziadkowi się nie po prostu no udało mu się, że Niemiec po prostu dał mu spokój. I tak naprawdę, no to powiedzmy sobie szczerze, to są bzdury, że Polacy po prostu brali udział, bo nawet pędzili przez wioskę. I tak jak pan powiedział, że na wsi się działy różne rzeczy, ale to są po prostu totalne bzdury, bo po prostu nawet druga historia, jak...
No ale być może jedna historia także nie czyni uogólnienia, tak jak w drugą stronę się to odbywa, gdy były przypadki.
Znajomy krawiec z Chęcin do mojego dziadka i prosił go, żeby go przechował, ale dziadek z płaczem w oczach powiedział, że słuchaj, no nie mogę cię przechować, bo już nie pamiętam nazwiska, jego dziadek mi mówił nazwisko, ale mówi, to był taki porządny krawiec, porządny Żyd, że naprawdę, no żal mu go było, ale mówi, nie mogę cię przechować, bo po prostu jeżeli Niemcy by cię znaleźli, to spalą całą wieś.
Dziękuję bardzo za tę wypowiedź. 41-200-2020. Teraz głos dla profesora Włodzimierza Batuga.
Ja bym chciał odpowiedzieć na pytanie, czy się uda doprowadzić do rzetelnego przedstawiania tych wydarzeń, czy do w miarę zobiektywizowanego przedstawiania tych wydarzeń. To jest niezmiernie trudna kwestia, no bo pamięć jest rzeczą dla badającego historię wyjątkowo trudna i po prostu dużą częścią badania pamięci są emocje i tego jakby trudno oddzielić od badania. Ale mam wrażenie, że myśmy zrobili gigantyczny krok do przodu i po prostu ta nieszczęsna ustawa wyciągnięta z kapelusza politycznego zakwestionowała ogromny wysiłek edukacyjny, który w Polsce się odbywał mniej więcej od 2006-2005 roku. dotyczący takich kwestii dziejących się nie na poziomie politycznym, ani nie na poziomie badania historii, gdzieś tam w wąskich, wysublimowanych bardzo kręgach historycznych, tylko odbywał się w szkołach, odbywał się właśnie w czasie takich marszów żywych, odbywał się w czasie wizyt izraelskiej młodzieży w szkołach w Kielcach, odbywał się w czasie wizyt nauczycieli kieleckich i w ogóle z całej Polski w takich ośrodkach jak Yad Vashem, czy Wannsee, czy Muzeum Holokaustu. I kiedy, ja widziałem takie rzeczy, nawet byłem kiedyś uczestnikiem takiego programu z nauczycielami szkół średnich, Amerykanami, którzy opowiadali nam o tym, jak uczą oni o Holokauście, a polscy nauczyciele opowiadali o tym, jak my uczymy o Holokauście. Ja widziałem, jak ten wysiłek się tworzy i chciałem tu bardzo podkreślić o gigantyczne zasługi Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego, który takie wizyty organizował. Mnie się wydaje, że wszystko to, co ten ośrodek robił przez ostatnich kilkanaście lat, właśnie przez to nieszczęsne i bezsensowne kompletnie upolitycznienie badań historycznych zostało przekreślone. Bo co się stanie teraz, kiedy ta młodzież nie będzie chciała przyjeżdżać do Kielc? Co się stanie, kiedy rząd izraelski obetnie te programy? Co się stanie, kiedy izraelska młodzież nie będzie od polskiej młodzieży mogła usłyszeć tego, jak my to widzimy i jak my na tę historię patrzymy? Kiedyś do Instytutu Historii przyjeżdżali Amerykanie, w tym także żydowskiego właściwie pochodzenia, i bardzo zależało stronie amerykańskiej na tym, żeby częścią tego pobytu była wizyta w obozie Auschwitz i Birkenau. I stronie amerykańskiej bardzo zależało na tym, żeby tam byli moi studenci. Moi studenci tam jeździli, ja też jeździłem i bardzo emocjonalnie te wizyty wspominam. Obawiam się, że tego teraz nie będzie, bo dyplomacja dyplomacją. Izrael nie obetnie, nie skończy nagle stosunków z Polską, nie zakwestionuje ich, ale zrobi to na tym poziomie, którego my nie widzimy. I opowiadanie o tym, że historia trzeba badać i wyjaśnić, jest jak najbardziej słuszne, ale zrozumienie nie toczy się gdzieś na konferencjach, tylko zrozumienie się toczy tam, gdzie się toczy życie po prostu.
Za chwilkę głos dla doktora Tomasza Domańskiego, ale wcześniej jeszcze telefon od naszych słuchaczy. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja chciałem powiedzieć, że przez lata, szczególnie okresu komunistycznego w Polsce, ten temat był zaniedbywany i dlatego w latach 50. propaganda niemiecka chciała przykryć swoją winę właśnie Holokaustu, gdzie oni właśnie rozpętali II wojnę światową i tyle ludności pochodzenia, w ogóle Żydów szczególnie, bardzo dużo zginęło. I po prostu w tym czasie, przez wiele lat okresu komunistycznego, Niemcy powiedzieli, no to były polskie obozy koncentracyjne. No i może Żydzi, szczególnie młodego pokolenia, którzy przyjeżdżali tutaj do Polski, myśleli może, że jak tutaj na terenie Polski tyle Żydów poginęło, tu były obozy koncentracyjne, tu jest propaganda niemiecka, nic z tą propagandą komunistyczne władze Polski nie robią, no to może wina jest Polaków. No a tu właśnie trzeba odkłamać tą historię i powiedzieć tak, to wszystko była wina Niemców, a Polacy ile pomogli Żydom? Czemu o tym się nie mówi? My nie możemy być chłopcem do bicia, bo tak to będą nas bili Ruscy, Niemcy, Żydzi. Wszyscy będą nas bili, a my będziemy jak chłopiec do bicia. I jeszcze będziemy może przepraszać Żydów za nieprawdę. No to po prostu trzeba mówić, że to naziści to byli Niemcy. To nie byli Polacy naziści, tylko Niemcy. I nazistowskie obozy to nie były polskie obozy, tylko niemieckie obozy. Konkretnie trzeba mówić.
Dziękuję bardzo za tę wypowiedź. Pan doktor Tomasz Domański.
Tak, proszę Państwa, chciałem zwrócić jeszcze jedną uwagę tutaj, bardzo ważną. To jest kwestia oczywiście wzajemnego zrozumienia i wzajemnego poznania przeszłości. Rzeczywiście dokonano, podjęto bardzo wiele działań takich edukacyjnych i słusznie pan profesor tutaj zauważył, że to są nie zacisze konferencyjne, gdzie spotykają się naukowcy i debatują, ale to przede wszystkim, kiedy młodzież czy w ogóle obywatele danego kraju poznają historię, czy Polacy Żydów, czy Żydzi Polaków. No, natomiast uważam, że No, akurat w tym drugim przypadku zrobiono chyba nieco mniej, ponieważ kiedy Żydzi przybywają tutaj z Izraela do Polski, czy żydowska młodzież, koncentruje się głównie na tych miejscach, które kojarzą się z Holokaustem, z traumą ludności żydowskiej. Natomiast, no nie wiem, być może się mylę. Jeżeli się mylę, to pan...
Jak my jedziemy do Lwowa, to przecież oglądamy cmentarze Orląt Lwowskich. No litości. Jak jedziemy do Wilna, to szukamy grobu marszałka Piłsudskiego, czy serca. No jednak każdy szuka, jeśli wyjeżdża się do innego kraju, to szuka się tego, co w tym kraju dotyczy kraju, z którego się pochodzi. Jak byłem w Bolonii, to szukałem cmentarza polskich żołnierzy, chociaż za płotem cmentarza bardzo zaniedbanego swoją drogą polskich żołnierzy jest cmentarz żołnierzy angielskich. Ja tych Anglików lubię, ale ja tam nie poszedłem, bo mi zależało na tym, żeby zobaczyć, jak wygląda cmentarz drugiego korpusu.
Zgadza się, natomiast panie profesorze, jeżeli mówimy o tym, że powinniśmy poznawać wspólną pamięć, wspólną tożsamość i tak dalej, mówi się piękne hasła, to skoro Żydzi mieszkali tutaj przez 600 lat, ponad, niektórzy mówią o 1000, prawda? No to byłoby chyba dobrze, żeby też poznali kraj swoich przodków, nie tylko przez ten pryzmat cmentarzy i tak dalej, miejsc, gdzie oni żyli, funkcjonowali. Mówię tu o cmentarzach, te miejsca, które się kojarzą z pamięcią i tak dalej, ale także...
No ale to my tak odbieramy, no zaraz, ale to my odbieramy to w ten sposób, że te wizyty kończą się głównie na Auschwitz albo gdzieś indziej. No niestety tak nie jest. Te wizyty nie kończą się tylko na Auschwitz. Auschwitz jest częścią tych wyjazdów, ale nie zawsze. Strona polska protestowała przeciwko temu bardzo gdzieś w okolicach 2005-2006 roku, kiedy te marsze były faktycznie dla nas bardzo trudne i nie do przyjęcia, ponieważ te grupy otoczone były przez Służbę Bezpieczeństwa Izraelską i po prostu nie dopuszczano tam nikogo i wyglądało to źle i fatalnie. Ale niech pan zwróci uwagę, że udało się na przykład panu ministrowi Ujazdowskiemu doprowadzić dyplomatycznymi metodami do tego, że obóz Auschwitz-Birkenau nazywa się niemiecki, nazistowski obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau i to zrobiono metodami dyskretnymi, dyplomatycznymi i jednak się to udało zrobić, bo nie upolityczniano tego. W momencie, kiedy jest polityka, te wszystkie kwestie giną, ponieważ nie chodzi nam o to, żeby powiedzieć, jak było naprawdę, tylko komu i jak mocno przyłożyć, żeby nie wstał.
W tej dyskusji jest jeszcze jeden wątek, którego z racji krótkiego czasu nie udało nam się poruszyć. Ten, na który bardzo mocno zareagowała strona żydowska, czyli ta jego kwestia współsprawstwa, czy tych przypadków po stronie żydowskiej współdziałania w dziedzinie Holokaustu, czy w... To, co robiła policja żydowska, strona izraelska bardzo nerwowo reaguje na tego rodzaju głosy.
No niestety nie wiem, dlaczego strona izraelska reaguje bardzo nerwowo, ponieważ na temat funkcjonowania Judenratów, na temat funkcjonowania policji żydowskiej czy żydowskiej służby porządkowej w gettach jest dziesiątki publikacji, są różne wspomnienia. I no, prawda historyczna jest znana. Ja powołuję się chociażby na ostatnią publikację, która została wydana pod logo Instytutu Pamięci Narodowej, a to jest pokłosie międzynarodowej konferencji dotyczącej elit żydowskich, gdzie przyjechali naukowcy z całego świata, dyskutując na temat tego trudnego zagadnienia. I mamy publikacje dotyczące żydowskiej służby porządkowej w getcie krakowskim, pani Alicji Jarkowskiej nad Kaniec. Mamy referaty profesora Żbikowskiego poświęcone procesom policjantów gettowych. No i proszę państwa, no mamy wreszcie, powołam się tutaj na publikację pani Doris Tausendfreund. To jest publikacja dotycząca, tytuł jest Wymuszona zdrada. Żydowscy łapacze w służbie Gestapo 43-45. To historia dotyczy Berlina, gdzie złamano Żydów i ci po prostu, to jest z recenzji profesora Jana Grabowskiego, to znanego przecież badacza Holokaustu, który tutaj recenzuje tę publikację, uważając, że ona jest znakomita, jeżeli chodzi o właśnie o przełamanie tej informacji dotyczących tych postaw, prawda?
Kończymy nasz program, bo zbliża się godzina 17. Bardzo dziękuję za tę żywą dyskusję i słuchaczom i naszym gościom Studia Polskiego Radia w Warszawie, profesor Włodzimierz Batuk z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, a w studiu Radia Kielce dr Tomasz Domański z Instytutu Pamięci Narodowej. Audycję zrealizował Jacek Kauczuga, a za uwagę dziękuję także Bartłomiej Zapawa.
Dziękuję.
punkty widzenia.